Kochani, dzisiaj będziemy rozważali Słowo Boże, które jest zapisane w liście apostoła Pawła do Rzymian, trzeci rozdział. List apostoła Pawła do Rzymian, trzeci rozdział, 1210 strona. 1210. Trzeci rozdział listu apostoła Pawła do Rzymian. Od pierwszego wersetu czytamy. Czymże więc góruje Żyd, albo co za pożytek jest z obrzezania? Wielki pod każdym względem, przede wszystkim ten, że im zostały powierzone wyrocznie Boże. Bo co z tego, że niektórzy nie uwierzyli? Czyż niewierność ich zniweczy wierność Bożą? Z pewnością nie. Wszak Bóg jest wierny, a każdy człowiek jest kłamcą, jak napisano. Abyś się okazał sprawiedliwym w słowach swoich i zwyciężył, gdy będziesz sądzony. Jeśli bowiem nasza nieprawość uwydatnia sprawiedliwość Bożą, to cóż powiemy, czyż Bóg jest niesprawiedliwy, gdy gniew wywiera? Po ludzku mówię. Z pewnością nie. Bo jak Bóg ma sądzić ten świat? Jeśli przez moje kłamstwo prawda Boża tym bardziej przyczynia się do chwały Jego, to dlaczego jeszcze i ja miałbym być sądzony jako grzesznik? I czyż jest tak, jak nas spotwarzają i jak niektórzy powiadają, że my mówimy, czyńmy złe, aby przyszło dobre. Potępienie takich jest sprawiedliwe. Cóż więc, przewyższamy ich? Wcale nie. Albowiem już przedtem obwiniliśmy Żydów i Greków o to, że wszyscy są pod wpływem grzechu. Jak napisano, nie ma ani jednego sprawiedliwego. Nie masz, kto by rozumiał, nie masz, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli razem, stali się nieużytecznymi, nie masz, kto by czynił dobrze, nie masz ani jednego. Grobem otwartym jest ich gardło, językami swoimi knują zdradę, jak żmij pod ich wargami. Usta ich są pełne przekleństwa i gorzkości. Nogi ich są skore do rozlewu krwi. Spustoszenie i nędza na ich drogach. A drogi pokoju nie poznali. Nie ma bojaźni Bożej przed ich oczami. A wiemy, że cokolwiek zakon mówi, mówi do tych, którzy są pod wpływem zakonu, aby wszelkie usta były zamknięte i aby świat cały podlegał sądowi Bożemu. Dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu. Ale teraz, niezależnie od zakonu, objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy. I to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy zgrzeszyli brakiem chwały Bożej i są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów. Dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby On sam był sprawcą i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa. Gdzie jest więc chluba Twoja wykluczona? Przez jaki zakon uczynków? Bynajmniej, lecz przez zakon wiary. Uważamy bowiem, że człowiek bywa usprawiedliwiony przez wiarę, niezależnie od uczynków zakonu. Czy Bóg jest Bogiem tylko Żydów, czy nie pogan także? Tak jest, i pogan. Albowiem jeden jest Bóg, który usprawiedliwi obrzezanych na podstawie wiary, a nie obrzezanych przez wiarę. Czy więc zakon unieważniamy przez wiarę? Wręcz przeciwnie, zakon utwierdzamy. Taki leciutki tekst. Jak się tak przeczyta, to się wszystko od razu rozumie, wie o co chodzi. I tak trudno aż jest powietrza nabrać. Kochani, powiedzmy sobie zupełnie szczerze, to jest kompletnie niezjadliwe. Ale wiecie, wypływają z tego dwa fakty i to bardzo ważne, które można przeoczyć, jak się czyta taki fragment. Można bardzo wyraźnie przeoczyć. My zwracamy uwagę tylko na to, zazwyczaj, co nas naprawdę interesuje. Czym jesteśmy zainteresowani, prawda? jak słuchamy jakiejś wiadomości, to chcemy wysłyszeć to, co nas dotyczy. Prawda? Jeżeli na przykład jesteś rencistą, to będziesz pod każdym, przy każdych wiadomościach słuchał, czy czasem nie będzie jakiejś dopłaty. Albo czy nie będą chcieli zabrać czegoś. Prawda? Jak emerytem, jak pracownikiem, jak uczniem, to zawsze słuchasz w bardzo ukierunkowany sposób. I tak powiedzmy sobie zupełnie szczerze, ponieważ nie jestem Żydem, nie jestem Grekiem, to mnie nie interesuje, co tu o Żydach i Grekach jest powiedziane. Ale już bardziej mnie interesuje to, co o mnie jest powiedziane, prawda? A o mnie to tu jest powiedziane tak. Z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek. I dalej, i są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przed odkupienie w Chrystusie Jezusie. I zobaczmy, jak wysłuchałem sobie właściwy tekst dla siebie. Z zakonu, mnie zakon to już nie obowiązuje, więc z zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek, więc w zasadzie dobrze się składa. Ale dalej jest powiedziane i są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie. A ja przyjąłem Jezusa Chrystusa do swojego serca. Wiecie, w 70 roku już to zrobiłem. W 1970, tak? Tak, w 1970. Wiecie, ile to już lat? I to tak, wiecie, tak jak się czyta taki fragment, to on mnie tak w ciekawy sposób dotyczy. Usprawiedliwiony zostałem darmo z łaski. Darmo z łaski. Wszystko mam naprawdę. Czy ktoś jest jeszcze sprawiedliwy, bo ja jestem, tu napisane jest, jeszcze ktoś jest sprawiedliwy? No paru jest sprawiedliwych, tak? Czyli pozostali nie wierzą w Jezusa Chrystusa, tak? Kochani, widzicie, jak to łatwo jest wybrać, wybiórczo zastosować Słowo Boże i wysłuchać tylko to, co nas ciekawi, to, co nas interesuje. A w takim fragmencie, który rozważaliśmy któregoś razu, na tym miejscu było powiedziane, każdy bowiem, który się karmi mlekiem, nie pojmuje jeszcze nauki o sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem. Pamiętacie? Na którymś nabożeństwie żeśmy czytali. I teraz zwróćmy uwagę. Nie pojmuje jeszcze nauki o sprawiedliwości. Czy aby na pewno dobrze rozumiemy naukę o sprawiedliwości? Co to jest ta sprawiedliwość, czego dotyczy w życiu naszym. Sprawiedliwość byśmy od razu odnieśli i są usprawiedliwieni darmo z łaski. No, zbawienie jest darmo z łaski, żeby się nikt nie chlubił, prawda? Czyli sprawiedliwość nasza to usprawiedliwienie i już teraz wszystko jest załatwione. Czyli nasza sprawiedliwość jest w porządku. Dobrze się ma nasza sprawiedliwość. I to jest jedna część zagadnienia. A w sprawiedliwości, żeby tą całą naukę dokładnie poznać, musimy wziąć pod uwagę dwa fakty dotyczące sprawiedliwości. Pierwszy z nich to jest sprawiedliwość jest darem od Boga. A drugi z nich sprawiedliwość jako chodzenie w dobrych uczynkach. Najpierw zacznijmy się tym darem Bożym, którym jest sprawiedliwość dana nam, z łaski Boga żywego. I czego ona dotyczy? Filipian w 3:5-6 czytamy tak. Zostałem bowiem obrzezany 8 dnia, to apostoł Paweł o sobie pisze. 8 dnia po urodzeniu, jestem z urodzenia Izraelitą, pochodzę z pokolenia Benjamina, jestem hebrajczykiem z czystej rasy hebrajskiej, z zakonu niech mi wystarczy, gdy zaś chodzi o mój stosunek do zakonu, niech wystarczy to, że byłem faryzeuszem. Co do żarliwości, prześladowcą Kościoła. Co do sprawiedliwości opartej na zakonie, człowiek beznagany. Zresztą, wszystko inne również w porównaniu z wartością, jaką przedstawia dla mnie możność poznania Chrystusa Jezusa Pana mojego, uważam za stratę. Dla Chrystusa wyzbyłem się dobrowolnie wszystkiego i wszystko przedstawia dla mnie wartość nie większą niż zwykłe śmieci. Cenię sobie jedynie to, by mógł pozyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary. To jest ta sprawiedliwość, którą uzyskujemy od Pana i Boga naszego. I ona jest na podstawie wiary. Za każdym razem ta sprawiedliwość przychodzi do nas na podstawie wiary. Jak się to odbywa? Po prostu w życiu naszym, jeśli kiedykolwiek nam się zdarzy zgrzeszyć, chyba czasem coś takiego się zdarza, nie? Czasem się coś zdarza. Więc jeśli zdarza się nam zgrzeszyć, to co robimy? Jakimi jesteśmy w tym momencie? Niesprawiedliwymi, prawda? I teraz, żeby z powrotem stać się sprawiedliwym, co trzeba zrobić? Przyjść pod krzyż Pana naszego Jezusa Chrystusa, złożyć wszelki usidlający nas grzech i co? Prosić o przebaczenie, pokutować i Bóg, który jest mocny w swojej łasce i miłosierdziu, co czyni? Usprawiedliwia nas, czyli przebacza wszystkie nasze grzechy. I to jest ta sprawiedliwość, która przychodzi w życiu naszym po to, żeby życie nasze w ogóle miało sens. Żeby życie nasze w ogóle się rozpoczęło. Rozumiemy? Żeby życie nasze się w ogóle rozpoczęło. Inaczej mówiąc, chrześcijanina, prawdziwego dziecka Bożego nie ma, dopóki on się nie urodzi, prawda? Jeśli się nie urodzisz, to ciebie nie ma po prostu. Możesz być w założeniach. Na przykład rodzice planują rodzinę. I planują sobie, że będą mieli dziecko, tak? No to jesteś tylko w planach. Ale czy te plany zostaną zrealizowane, czy to będzie możliwe, ażeby ten plan był zrealizowany, to jest jeszcze cała przyszłość. Ale żeby mówić o chrześcijaninie, o dziecku Bożym, musisz się urodzić. Urodzić się. I to jest sprawiedliwość, która przychodzi w zasadzie tylko dlatego, że ktoś wierzy. Nie ma żadnej innej możliwości wejścia do Królestwa Niebios, jak tylko przez wiarę w Boże usprawiedliwienie. Rozumiemy się? I to jest sprawiedliwość, w której kierunku nic nie mogliśmy zrobić, tylko jak została nam dana, to w nią uwierzyć. Po prostu Bóg coś mówi, zaczynasz wierzyć i staje się sprawiedliwość realna w twoim życiu. W Mateusza 5 rozdziale 6 wersecie, w 10 i w 20, w tym 5 rozdziale jest powiedziane tak: błogosławieni, którzy cierpią głód i odczuwają pragnienie sprawiedliwości, albowiem będą nasyceni. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Albowiem powiadam wam, jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Widzimy, co Słowo Boże mówi? Sprawiedliwość jest zależna od tego, w jaki sposób rozpoczynasz swoje życie z Bogiem. W jaki sposób żyjesz na tym świecie, jak się zachowujesz. I do tego właśnie przejdziemy nieco później. A teraz zobaczmy Mateusza 21:32, jest powiedziane, bowiem przyszedł Jan do was ze zwiastowaniem sprawiedliwości, ale nie uwierzyliście mu. Natomiast celnicy i wszetecznicy uwierzyli mu. A wy, chociaż to widzieliście, nie odczuliście potem skruchy, aby mu uwierzyć. Wierzenie w sprawiedliwość, która została posłana, to jest podstawa życia każdego dziecka Bożego, każdego chrześcijanina. I zobaczmy, Jan przyszedł, zapowiadał tą sprawiedliwość, którą można będzie przez wiarę wziąć, ale ludzie mu nie uwierzyli. Po prostu mu nie uwierzyli. I kiedy ta sprawiedliwość przyszła, czyli Jezus Chrystus, uwierzyli w Jezusa Chrystusa? Zobaczmy, Jezus Chrystus zapytał się ludzi, za który z tych dobrych czynów, tych uzdrowień, tych wskrzeszeń, za który z tych dobrych czynów chcecie mnie ukamionować? A oni co powiedzieli? A nie za dobre uczynki, nie za cuda chcemy ciebie ukamionować, tylko że ty, będąc człowiekiem, robisz z siebie Boga. A on był Bogiem? No oczywiście, że był. Czyli nie uwierzyli mu. Widzimy? Nie uwierzyli mu. Nie uwierzyli Janowi Chrzcicielowi, nie uwierzyli Jezusowi Chrystusowi. A to rzeczywiście Bóg przyszedł na tą ziemię. I gdyby Bóg nie przyszedł na tą ziemię i nie pokazał sprawiedliwości i nie uczynił sprawiedliwości i nie wykonał sprawiedliwości, do dzisiaj byśmy gnili w grzechu. I nie byłoby dla nas żadnego wybawienia, nie byłoby dla nas żadnego Królestwa Niebios. Ale Bogu się tak upodobało, żeby w Jezusie Chrystusie poprzez wiarę stała się dla nas sprawiedliwość Boża. Rozumiemy? Niektórzy ludzie tą sprawiedliwość, którą my mamy czynić, zamieniają, zamiennie stosują z tą sprawiedliwością, która została nam dana. I mówią tak, jak będę dobrze czynił, jak będę miał dobre uczynki, to będę zbawiony. Czy tak? Nie. Bo zbawienie jest darmo, z łaski, przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Przyjmujesz Go do swojego serca i bierzesz usprawiedliwienie ze swoich złych czynów. A więc masz sprawiedliwość darmo, jako prezent od Boga. Czyli sprawiedliwość jest darem od Boga. Dalej czytamy Jana 16:7. Lecz ja was zapewniam, naprawdę pożytecznie jest dla was, żebym odszedł. Bo jeżeli nie odejdę, nie przyjdzie do was pocieszyciel. Jeżeli zaś odejdę, poślę go do was, a on, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości i o sądzie. Wykaże ludziom, że grzeszą, ponieważ nie wierzą we mnie. Wyjaśni, co to jest sprawiedliwość, bo idę do Ojca, już mnie nie zobaczycie. Wreszcie wyjawi całą prawdę o sądzie, bo książę tego świata już został osądzony. Widzimy? Duch Święty, gdy przyjdzie, to jest ta nauka, która jest bardzo ważna. Jeżeli jesteśmy jeszcze niedojrzali, jeżeli nie przyjęliśmy mocy Ducha Świętego, jeśli nie płyniemy w tej mocy Ducha Świętego, to nie będziemy pewnych rzeczy pojmowali. Nie będziemy rozumieli nauki o sądzie, nie będziemy rozumieli nauki o sprawiedliwości i nie będziemy rozumieli nauki o grzechu. Nie będziemy rozumieli. Dlatego, że to wszystko Duch Święty nam objawia. I sprawiedliwość to jest takie doskonałe działanie Boże, które przynosi nam wolność i które otwiera nam drzwi do Królestwa Niebios. Nie ma żadnej możliwości wejścia do Królestwa Niebios, jak tylko przez drzwi. Pamiętamy o tym? Przez drzwi. A drzwiami jest Jezus Chrystus, czyli przez sprawiedliwość Jezusa Chrystusa, prawda? Nie ma żadnej innej możliwości. Nie ma innego pośrednika danego ludziom, przez którego moglibyśmy być zbawieni, tylko kto? Człowiek Jezus Chrystus. I to rozważamy, aby wiedzieć, że ten rodzaj sprawiedliwości, który jest wymagany, jest niezbędny w naszym życiu, przychodzi przez Jezusa Chrystusa. W Dziejach apostolskich, w 13 rozdziale, 37 wersecie jest powiedziane tak. Lecz ten, którego Bóg wzbudził, nie oglądał skażenia. Niechże więc będzie wam wiadome, mężowie bracia, że przez tego zwiastowane wam bywa odpuszczenie grzechów. I że w nim każdy, kto wierzy, bywa usprawiedliwiony. W tym wszystkim, w czym nie mogliście być usprawiedliwieni przez zakon Mojżesza. A więc zobaczmy, przez zakon Mojżesza w czymś jesteśmy usprawiedliwieni. Ale są takie sfery życia człowieka, które nie jest w stanie uwolnić ciebie od niesprawiedliwości zakon. Zakon uwalnia ciebie od winy, na przykład od zabójstwa. Nie zabijaj, Słowo Boże mówi. Jeśli nie zabijasz, to jesteś wolny. Na przykład, bardzo prosty przykład dam. Wchodzisz do pomieszczenia i tam jest napisane, nie wolno palić. Uwolniony jesteś od tego z zakonu? No ja jestem uwolniony. Zobaczcie, że w naszej sali tutaj nigdzie nie ma napisu nie wolno palić. Czemu? Ale na przykład napisane, żeby włączonej komórki nie mieć. Jesteś wolny od palenia tytoniu, prawda? Ale nie jesteś wolny od włączonej komórki. Więc zobacz, żeby być od czegoś wolny, musisz się zastosować do tego prawa. Musisz się zastosować. I Słowo Boże mówi, że do pewnych Bożych praw po prostu musisz się zastosować, bo tak jest powiedziane. I nikt ciebie od tego nie zwalnia. Na przykład nie można siadać na pierwszych rzędach, tam w takich ważnych jakichś salach, na jakichś ważnych spotkaniach. Dlaczego? Bo to są miejsca zarezerwowane dla jakichś bardzo ważnych osób, VIP-ów. Takich, którzy tam mogą siedzieć, kto inny nie może siedzieć. Widzisz? Pewne rzeczy zostały ustalone, konkretnie ustalone. To możesz robić, tego nie możesz robić. Tak możesz się zachowywać, a tak nie możesz się zachowywać. I musisz się stosować do tych zasad. A co jeśli siądziesz na takim miejscu? Przyjdzie taki pan, elegancko ubrany, tak? Poprosi cię, proszę opuścić to miejsce. A nie, a dlaczego? No cię się za krawat weźmie. A jak będziesz się bardzo opierał, to jeszcze jeden kolega przyjdzie i ciebie razem. Nawet możesz nie ruszać nogami, tak? Wyjdziesz. Widzimy, jak to jest? Pewne rzeczy są konkretnie ustalone, ale Pismo Święte mówi, że jeśli chodzi o pewne usprawiedliwienia, o pewną sprawiedliwość, to tego typu zasady nie są w stanie ciebie wprowadzić do pewnych Bożych sfer. Nie są w stanie. Słowo Boże mówi, że zostanie ukarany każdy człowiek, który nie uwierzył w kogo? W Syna Bożego. To jest po prostu niemożliwe. Nie uwierzyć w Syna Bożego. Wykaże ludziom Duch Święty, że grzeszą, ponieważ nie wierzą we mnie. Widzimy? Najważniejsze na początku, najważniejsze jest uwierzyć w Syna Bożego. I to jest ta sprawiedliwość początkowa, od której zaczyna się całe nasze życie chrześcijańskie. Sprawiedliwość darmo z łaski. Żaden zakon, żadne prawa, żadne przepisy nie zastąpią tego uwierzenia w Bożą sprawiedliwość. Nic nie zastąpi. Rzymian 4:20 mówi, wobec obietnicy Bożej nie okazał żadnej chwiejności, niedowierzania, lecz przeciwnie, jeszcze mocniej trwał w wierze, oddał przez to chwałę Bogu. Wiecie, o kim czytamy? Mając zupełną pewność, że cokolwiek on obiecał, ma moc i uczynić. I dlatego poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. A nie napisano tego, że mu poczytano tylko ze względu na niego, lecz ze względu na nas, bo i nam będzie poczytane, skoro tylko uwierzymy w tego, co wskrzesił z martwych Jezusa, Pana naszego, który został wydany za grzechy nasze i wzbudzony z martwych dla usprawiedliwienia. Widzimy? Abraham jeszcze z daleka, jeszcze o Jezusie Chrystusie nic nie było słyszane. Abraham już się zastosował do tego usprawiedliwienia z wiary. Bardzo dawno, na 2000 lat przed przyjściem Jezusa Chrystusa, on już uwierzył w to. On już to przyjął. Widzimy, jak wyprzedził całe epoki. Wyprzedził, dlatego że zrobił coś na to, co naprawdę czeka Bóg. Sprawiedliwość z wiary. A więc jaka jest podstawa tego, w jaki to sposób się robi? Wobec obietnicy Bożej nie okazał żadnej chwiejności niedowierzania, lecz przeciwnie, jeszcze mocniej trwał w wierze. Żadnej chwiejności. To, co daje nam żywot wieczny, to, co daje nam sprawiedliwość w życiu naszym, to jest niezachwiana wiara. Wiesz, co to oznacza? To oznacza, że coś zrobisz źle, zgrzeszysz i przyjdzie taki anioł jeden z drugim i powie do ciebie tak. Wszyscy będą mieli przebaczone, ale nie ty. A wiesz dlaczego? Bo ty jesteś do niczego. Ty się w ogóle do życia nie nadajesz. Wiesz, co ty powinieneś zrobić? Pójść na strych i się powiesić. Wybierz sobie dobry sznurek, wybierz sobie mocną belkę i odbierz sobie życie. Albo wypij jakichś leków dużo, albo gaz sobie puść, albo jeszcze coś. Taki anioł przychodzi i zaczyna ci mówić, że ty się nie nadajesz do tego. Ty zaczynasz wątpić. Może. A wiesz, co się z takimi aniołami robi? Mówi się, idź precz w imieniu Jezusa Chrystusa, bo ja jestem dzieckiem Boga żywego. Rozumiemy się? To jest sprawiedliwość, która przychodzi z Boga żywego. I każdy człowiek, niezależnie od sytuacji, może skorzystać z tego usprawiedliwienia. Ono nie jest zamknięte przed żadnym człowiekiem. Nie rozważam tutaj grzechu przeciwko Duchowi Świętemu, bo to jest marginalna sprawa. Nie zajmujemy się tym, bo jesteśmy dziećmi Bożymi, chodzimy do Bożego Kościoła i to jest prawie niemożliwe w ten grzech wpaść. No oczywiście może się zdarzyć, ale lepiej nie. I powiedzmy sobie zupełnie szczerze, usprawiedliwienie jest dla każdego człowieka. Dla każdego człowieka. I to usprawiedliwienie jest darmo z łaski. 2 Koryntian 5:21 mówi, on to dla nas grzechem uczynił tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w nim sprawiedliwością Bożą. W Jezusie Chrystusie stajemy się sprawiedliwością Bożą, bo on grzechu nie znał, a za nas został uczyniony grzechem. Co to oznacza? Że wszystkie nasze grzechy zostały zrzucone na niego. Wiecie, jest takie powiedzenie, ja swoją winę na Janka zwalę. To tak za wschodnią granicą właśnie jest mówione, ja swoją winę na Iwanka zwalę. Moją winę zwalę na Janka. Wiecie, to jest tak dokładnie zostało zrobione. Moja wina została zrzucona na Jezusa Chrystusa. I żebyśmy to dobrze wiedzieli. I żebyśmy nie mieli co do tego żadnych wątpliwości. Abyśmy nie okazali się chwiejni z niedowierzania. Ale przeciwnie. Żebyśmy jeszcze bardziej nasze stanowisko umocnili. Jeżeli dotychczas nie byłeś aż taki pewny, to teraz bądź pewny. Absolutnie. Nie miej żadnych wątpliwości. Jezus Chrystus usprawiedliwił mnie od wszelkiego grzechu. Galacjan 2:16, wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa, i myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków zakonu, ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. I Tytusa 3:5, zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego, abyśmy usprawiedliwieni łaską Jego stali się dziedzicami żywota wiecznego, którego nadzieja nam przyświeca. A więc powiedzmy sobie zupełnie szczerze, jeśli chodzi o uczynki zakonu, jeśli chodzi o dobre uczynki w życiu naszym, to one nie są w stanie nas wprowadzić do Królestwa Niebios. Nie przyniosą nam zbawienia. Żebyśmy to dobrze wiedzieli. Zbawienia. I teraz właśnie do uczynków przejdziemy. Sprawiedliwość jako chodzenie w dobrych uczynkach. Żebyśmy wiedzieli, że są dwie sfery. Jeśli chcemy rozumieć naukę o sprawiedliwości, to Duch Święty przychodzi i to wyjaśnia ci. Pierwsza najważniejsza sprawa, nie zaczynasz od uczynków, żeby mieć zbawienie. Nie zaczynasz od dobrych uczynków, żeby mieć zbawienie. Pismo Święte temu absolutnie zaprzecza. Więc jeśli ktokolwiek z nas myślał w ten sposób, musi się wyzbyć tego, bo to jest jego własne myślenie lub myślenie ludzi, którzy są w błędzie. Ale Słowo Boże mówi, zbawienie jest darmo z łaski, żeby się nikt nie chlubił. Natomiast druga sfera naszego życia, cała druga sfera naszego życia, to w tej nauce o sprawiedliwości Duch Święty pokazuje nam drugą część tego zagadnienia sprawiedliwości w życiu każdego człowieka. Mianowicie sprawiedliwość jako chodzenie w dobrych uczynkach. Tytusa, 2:7 mówi tak. We wszystkim stawiaj siebie za wzór dobrego sprawowania przez niesfałszowane nauczanie i prawość, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa, który wydał siebie samego za nas, aby nas wydobyć z wszelkiej nieprawości i oczyścić lud wybrany na własność, pełen gorliwości w spełnianiu dobrych uczynków. Widzimy, na czym to polega? Sprawiedliwość jako dar Ducha Świętego, jako dar Boży poprzez ofiarę Jezusa Chrystusa przynosi nam zbawienie. I kiedy jesteś zbawiony, jesteś dzieckiem Bożym, urodziłeś się, to gdyby dziecko wam się urodziło, i przez dłuższy czas nie widziało, nie mówiło, nie słyszało, nie reagowało, nic by nie robiło, bylibyście szczęśliwi? Prawda, że nie? Do jego istnienia, do tego, że ono zaistniało, że ono się urodziło, oczekujemy teraz konkretnego działania. Jeśli ty się urodziłeś dla Bożego Królestwa, i przyszedłeś jako usprawiedliwiony przez tron majestatu Bożego, to teraz Bóg czeka, że ty będziesz coś robił. Logiczne? Logiczne. To przecież jest normalne. Aby nas wydobyć wszelkiej nieprawości, oczynić lud wybrany na własność, pełen gorliwości w spełnianiu dobrych uczynków. Gorliwy wtedy jest człowiek w spełnianiu dobrych uczynków. Tytusa 3:8-14 mówią tak. Prawdziwa to mowa. I chcę, abyś przy tym obstawał, do Tytusa jest powiedziane, abyś się przy tym upierał, dosłownie upierał się przy tym. Żeby ci, którzy uwierzyli w Boga, a więc usprawiedliwieni z wiary, starali się celować w dobrych uczynkach. To jest dobre i użyteczne dla ludzi. A 14, a niech się i nasi uczą celować w dobrych uczynkach, aby zaspokajać palące potrzeby, żeby nie byli bezużyteczni. Człowiek, który usprawiedliwiony darmo z łaski wchodzi do społeczności dzieci Bożych, jeśli nie celuje w dobrych uczynkach, to staje się bezużyteczny. Rozumiemy? Musi celować w dobrych uczynkach. Nie w złych uczynkach celować, bo to jest tam powiedziane o Kreteńczykach. Zawsze ugarzę, brzuchy leniwe, niezdolni do żadnego dobrego uczynku. Widzimy? Przeciwny zupełnie obraz. Czy to są ci ludzie, którzy uwierzyli, przyjęli Jezusa Chrystusa? Pewnie niektórzy tak. Ale stali się bezużyteczni. Zupełnie bezużyteczni. Niezdolni do żadnego dobrego wysiłku. Ani jednego dobrego uczynku nie są w stanie zrobić. Dlatego pamiętajmy, że jeśli przyjęliśmy usprawiedliwienie darmo z łaski, jesteśmy zbawieni, to teraz trzeba celować w dobrych uczynkach. Wiecie, co to oznacza? Że w sprawie zbawienia to akurat nic nie możemy zrobić, ale jak już jesteśmy zbawieni, to możemy to zbawienie utracić przez to, że nie będziemy celować w dobrych uczynkach. Widzimy, jak to jest? Czyli zbawieni nie jesteśmy wcale z uczynków, ale jeśli tych dobrych uczynków mieć nie będziemy, to zbawienie stracimy. A więc zobaczmy, nasze życie musi iść w parze za tym, w co uwierzyliśmy. I Abraham właśnie dokładnie to robił. Uwierzył i uznano go za sprawiedliwego. A on co zrobił? A on swojego syna nawet w ofierze złożył Bogu. No nie zabił go ostatecznie, ale złożył w ofierze. Bo Bóg nie pozwolił. Bogu nie o to chodziło, żeby on zabił swojego syna, tylko żeby był gotowy to zrobić. A on był gotowy. Widzimy, jakie czyny idą za tym, że został usprawiedliwiony, że uwierzył. Idzie konkretny czyn, konkretna decyzja. Konkretne działanie. A więc zobaczmy dalej, co Słowo Boże mówi. Rzymian 2, rozdział 7, werset. Tym, którzy przez trwanie w dobrym uczynku dążą do chwały, czci i nieśmiertelności, da żywot wieczny. Czyli patrzcie, sprawowanie zbawienia. I to jest nauka o sprawiedliwości. Żebyśmy ją dobrze zrozumieli, ona się zazębia. Uczynki razem z darem usprawiedliwienia się zazębiają, ale nie są stosowane zamiennie. To jest coś zupełnie innego, chociaż dotyczy tej samej osoby i niby dotyczy tego samego zbawienia. Ale jeśli ty jesteś zbawiony tak jak Łotr na krzyżu i od razu po zbawieniu zostałeś zabity, to nie masz już możliwości wykonywania żadnych czynów. Prawda? Nie masz możliwości. Ale jeśli pozostaje ci możliwość i Bóg nie przybił ciebie do krzyża lub nie kazał ciebie przybić do krzyża i masz jeszcze wyjście i masz możliwość działania, to oczekuję na twoje życie i na konkretne działania. Że podejmiesz te Boże działania, podejmiesz tą Bożą sprawiedliwość i zaczniesz czynić dobrze. Bo ci, którzy Jezusa Chrystusa przyjęli, to Jan pisze bardzo wyraźnie, to już później po tym, co nie robią, nie grzeszą. A jak to możliwe, żeby nie grzeszyć? Wiecie, to nie polega na tym, jak ja pamiętam wiele lat temu, przyjechał kiedyś kaznodzieja taki do Olsztyna, tak wykładał słowo, wykładał. I w pewnym momencie tak słucham, a on mówi tak. Wiecie, bo przeczytał to z Jana, mówi, no nie grzeszymy. Ja powiem tak, jestem w Chrystusie już 30 lat, nie pamiętam, kiedy bym zgrzeszył. Chyba od tamtego czasu ani razu. Zimny dreszcz mnie przeleciał. Myślę, sprawiedliwy wśród narodów świata. A propos sprawiedliwy wśród narodów świata. Sprawiedliwy. W jaki sposób się zdobywa tą sprawiedliwość wśród narodów świata? Pisze się podanie do rządu izraelskiego, czy tam do tej organizacji, która przydziela takie tytuły? Co trzeba zrobić? Swoje życie narazić i ratować ludzi. Trzeba coś konkretnego zrobić. Trzeba coś konkretnego zrobić, żeby być sprawiedliwym. A ten człowiek staje i mówi, ja jestem sprawiedliwy. Nie pamiętam, kiedy zgrzeszyłem. Nie przypominam sobie. Widzimy, jak to jest? My musimy mieć objawienie Bożego Ducha Świętego o sprawiedliwości. Bo inaczej mamy powypaczane całkowicie poglądy. Niektórzy ludzie mówią tak, zostałem zbawiony, przyjąłem Jezusa Chrystusa do swojego serca jak najbardziej i teraz już niezależnie co w moim życiu zrobię, to i tak do nieba pójdę. No chciałoby się powiedzieć amen. No fajnie. Dobrze, to ja też będę robił, co chcę. I każdy z nas, róbmy, co chcemy. Wszystko możemy robić. I tak do nieba wejdziemy, bo już Jezusa Chrystusa przyjęliśmy. Tak jak mąż z żoną, nie? Mąż z żoną pobrali się, pokochali się, pobrali się. I po 30 latach pytają, a kiedy ty mówiłeś żonie swojej ostatnio, że ją kochasz? No ja przy ślubie powiedziałem, że ją kocham, nigdy tego nie odwoływałem. Wiecie, to jest tak, jak powiedzieć Jezusowi Chrystusowi, ja wiarą przyjmuję ciebie i twoją sprawiedliwość do mojego życia. I nigdy tego nie będę odwoływał. No ale przecież coś trzeba konkretnego robić, nie? W jaki sposób żonie swojej udowadnia, że ją dalej kochasz? No między innymi, tak. Między innymi, tak. Całą, tak. Jeszcze lepiej. Kochani, ale to wszystko się składa na konkretne czyny, prawda? To są konkretne czyny. Żeby te pieniądze mieć, to trzeba je albo ukraść, albo zarobić. No różne są metody zdobywania pieniędzy, no ale jak już je zdobędziesz, to je oddajesz, nie? Zdobyłeś. Widzimy, jak jest w życiu? Musimy szczerymi zasadami zdobywać środki do życia, według Bożego prawa wszystko to stosować, wykonywać konkretne dzieła. Jeżeli widzisz swojego brata w potrzebie i zamykasz swoje serce przed nim, to chwała Bogu. Tak? O to chodzi? Wiecie, ja przypominam sobie taką historię. Kiedyś w kościele jednym miała miejsce. Do zboru przyjechał pewien brat jako gość, no ale nie zapowiedział wcześniej, że przyjedzie. I zbór był duży, wszyscy po nabożeństwie podchodzili z Bogiem, bracie, z Bogiem, bracie i tak z Bogiem, wszyscy poszli. Został tylko pastor i co mówi bracie? No mówi, zostałem z Bogiem. Rozumiemy? Możemy widzieć człowieka w potrzebie i co z tego? Możemy widzieć. Możemy mu nawet dobrze życzyć, z Bogiem bądź. Z Bogiem bądź. Ja pamiętam, kiedyś taką pieśń się śpiewało w zborze. Z Bogiem bądźcie, aż się zejdziemy znów. Dobra pieśń, fajna pieśń. Tylko, że zazwyczaj to tak pozostaje, że ludzie z Bogiem zostają I chwała Bogu, to jest cudowne, ale jeszcze ktoś z braci naszych i sióstr powinien pamiętać o tym, że trzeba uczynek uczynić, coś konkretnego. Coś konkretnego zrobić. Nie zakołnierz i wyrzucić, już zamykamy kościół, tylko coś konkretnego zrobić, prawda? Co wypływa z miłości, z opieki, z Bożego działania w sercach naszych. Jakieś konkretne odruchy, które wypływają z Bożego działania, wypływają z Bożego Ducha Świętego. W Efezjan 2 rozdziale 10 wersecie jest powiedziane: Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Bóg przeznaczył ciebie do tego. Jak przyjąłeś Jego, zacząłeś słyszeć Jego głos, to wiedz, że zostałeś powołany, konkretnie przez Boga powołany, by chodzić w dobrych uczynkach. Kolosan 1 rozdział 10 werset mówi, abyście postępowali w sposób godny Pana ku zupełnemu Jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznawaniu Boga. Bardzo często chrześcijanie robią postęp, jeśli chodzi o poznawanie Boga, ale nie robią postępu, jeśli chodzi o dobre uczynki. Wiecie, my bardzo często określamy dobre uczynki, to jest nieść pomoc no naszym znajomym, bliskim. A jak już ktoś obcy, no to no wybacz, stary, no ale... My musimy po prostu być otwarci na wszystkich tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Przede wszystkim w Chrystusie Jezusie. Słowo Boże mówi, że gorszy od poganina jest ten, który w Kościele Bożym, wewnątrz, w rodzinie Bożej nie troszczy się jeden o drugiego. To gorszy od poganina, bo poganie czasami się starają o innych. Możemy spojrzeć na wiele charytatywnych akcji, prawda? Dużo jest charytatywnych akcji. Czy my mamy się zajmować charytatywnymi akcjami? My jako Kościół Chrystusowi Zbawienie w Jezusie w Białej Podlaskiej mamy się zajmować? No mamy, no boicie się odpowiedzieć. Wiem dlaczego. Ale powiem tak. Jeśli Bóg w tym Kościele powoła jakąś osobę czy jakieś osoby, żeby zaczęły to robić, róbcie to na chwałę Bożą. Róbcie to. Na razie nikt taki nie został powołany. Więc nie chodzi o to, że organizacyjnie my mamy to właśnie zrobić, ale trzeba Bożego powołania dla tej sprawy. I wtedy człowiek ma serce i zaczyna to robić. Niektórzy mają zwykłe odruchy ludzkie, mają zwykłe talenty, które zostały im od Boga dane jako dary absolutne, takie dary ogólne. I robią to, i mają to miłosierdzie dla ludzi. My jako dzieci Boże działamy z powodu Bożych darów, tych absolutnych, ale też Bożych darów, które płyną z Bożego Ducha Świętego. Dar absolutny na razie się nie objawił, więc czekamy, jeśli dar Ducha Świętego taki się pojawi, to będziemy to robić. Tutaj czytamy w Nowym Testamencie, apostoł Paweł pisze o niektórych zborach, które właśnie tą pomoc charytatywną niosły, ale nie o wszystkich zborach o tym pisze. Dlatego, że nie wszyscy zostali do tego powołani. Dlatego pamiętajmy, ja tak ogólnie o tym mówię, ale my pamiętamy o tym, że mamy dać się prowadzić Bożemu Duchowi Świętemu. 2 Tesaloniczan, 2 rozdział, 17 werset mówi, niech pocieszy serca wasze, utwierdzi was we wszelkim dobrym uczynku i w dobrym słowie. Zobaczmy, Duch Święty wprowadza nas w dobre działanie przed Bożym obliczem. Tytusa 3:1. Przypominaj im, aby zwierzchnością i władzą poddani, posłuszni byli, gotowi do wszelkiego dobrego uczynku. Hebrajczyków 10:24. I baczmy jedni na drugi w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków. Widzimy, jak to brzmi? Wszystko cały czas idzie w tym kierunku, żeby chrześcijanie, żeby dziecko Boże, korzystając z usprawiedliwienia Bożego uniwersalnego, żeby zaczęli wykonywać Boże dzieło, sprawiedliwości dla innych ludzi. Aby dobre czyny wchodziły do życia każdego wierzącego człowieka. Dlaczego? Bo w Jakuba w pierwszym rozdziale, 22 werset i kilka wersetów poniżej jest powiedziane tak. A bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie. Bądźcie wykonawcami słowa. Jeżeli bowiem ktoś tylko słucha słowa, a nie wprowadza go w czyn, to jest podobny do człowieka, który ogląda w lustrze swe odbicie, przyjrzał się sobie i odszedł. I zaraz zapomniał, jak wyglądał. Natomiast ten, kto starannie rozważa wzniosły zakon wolności, usiłując jak najdokładniej wniknąć w jego treść i przy nim wiernie trwać, nie jest już skłonny zapomnieć o wszystkim słuchaczem słowa, tylko także jego wykonawcą. Wypełniając zaś słowo, otrzyma błogosławieństwo. Jeżeli ktoś sądzi, że jest pobożny, lecz oszukuje samego siebie i nie panuje nad własnym językiem, to żadna też jest jego pobożność. Widzimy? Możemy ręce składać, możemy pokazywać, jacy jesteśmy święci, jacy jesteśmy usprawiedliwieni i tylko wychodzisz z miejsca zgromadzeń i no właśnie. I co? Ja przypominam sobie taki fakt, kiedy jedna siostra z drugą siostrą wyszły ze zboru i tak wyszły tylko za róg, kawałek przeszły i jedna drugą deską po głowie uderzyła. Ale wiecie, całe szczęście ta deska była zgniła. Nieduża szkoda jej się stała. Nieduża szkoda. Całe szczęście, Boże, jak to fajnie, że nic jej się wielkiego nie stało. A wiecie, jeszcze ta, która uderzyła, to była taka siostra ze zboru, która, ach, jak ona się pięknie modliła. Wiecie, gdzieś tam w południe otwierała okno w swoim domu i stawała na kolana i tak się modliła, tak płakała, tak się modliła wspaniale, że ludzie przechodzący ulicą zatrzymywali się i stali, słuchali, jak ona się modli. Czasem taka grupka ludzi, kilka osób stało, słuchali, a kiedy już wysłuchali, to mówię, o, święta osoba, naprawdę święta osoba, święta, usprawiedliwiona. A czyny jakie? Obydwie siostry znam. Obydwie znam. Było to dawno, dawno temu. Ja jeszcze byłem dzieciakiem, ale pamiętam to wszystko. Do dzisiaj pamiętam. Nie wiem, dobrze, że mnie to nie zatrzymało przed przyjęciem chrztu, bo to jeszcze przed chrztem było. Wiecie, jeszcze powiązani byli jako swaty byli. Syn jednej ożenił się z córką drugiej. Czuję. Widzicie, jak to jest w życiu? Ja mogę takich przykładów dużo dawać. Jak to wygląda sprawiedliwość człowieka usprawiedliwionego. A usprawiedliwione obydwie przyjęły Jezusa Chrystusa. A sprawiedliwość późniejsza ich życia zaprzeczała temu usprawiedliwieniu, które było z Chrystusa, które było przez wiarę. Widzimy, jak to jest? Bóg wyraźnie mówi, że oprócz tej sprawiedliwości, która jest darmo, z łaski, musi się jeszcze pokazać swoją sprawiedliwość. Jak korzystasz z tego Bożego usprawiedliwienia? Jakuba 2 rozdział, 20 werset, kilka niżej mówi tak. Człowieku biedny, czy naprawdę szukasz dowodów na to, że wiara bez uczynków jest martwa? Posłuchaj więc. Abraham, ojciec nasz, czy nie dla uczynków został uznany za sprawiedliwego? Czy nie dlatego, że złożył na ołtarzu ofiarnym swego syna Izaaka? Chyba nie wątpisz więc, że wiara współdziała z uczynkami Abrahama i dopiero przez owe uczynki stała się w pełni doskonała. W ten sposób również wypełniło się pismo, które mówi: Abraham uwierzył Bogu i to właśnie poczytano mu za sprawiedliwość. Dlatego też został nazwany przyjacielem Boga. Tak więc widzicie, że człowiek dostępuje usprawiedliwienia na podstawie uczynków, a nie na mocy samej tylko wiary. A nierządnica Rahab, która naprzód przyjęła wysłanników Izraela, a potem inną drogą potajemnie wyprawiła ich do domu. Czyż nie ze względu na swoje uczynki dostąpiła usprawiedliwienia? Jak więc martwe jest ciało bez dachu, bez ducha, tak też martwa jest wiara bez uczynków. Martwa jest wiara bez uczynków. Widzimy, na czym to polega? Żeby dostąpić usprawiedliwienia na darmo z wiary, to trzeba mieć też uczynki. Trzeba pokazać swoim życiem, że się w tą sprawiedliwość weszło. Że się w tej sprawiedliwości chce żyć. Że chcę, żeby moje życie wydawało owoce sprawiedliwości Bożej. I to jest niezwykle ważne, żebyśmy to dobrze wiedzieli. Żebyśmy to dobrze wiedzieli. I teraz przytoczę przykład samego Jezusa Chrystusa. Jest powiedziane bardzo wyraźnie, że Jezus Chrystus stał się doskonały przez to, co kazano mu wycierpieć. To co? To znaczy, że Jezus Chrystus wcześniej nie był doskonały? Syn Boży nie był doskonały? Ale nigdy nie był wystawiony na cierpienie. I kiedy został wystawiony na cierpienie, okazało się, że w cierpieniu też jest doskonały. Rozumiemy to? I to właśnie o to chodzi w naszym życiu. Możemy być doskonali, możemy być usprawiedliwieni, możemy być sprawiedliwi darmo z łaski, przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Jesteśmy doskonali, 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 aż do czasu, kiedy wchodzimy w cierpienie albo wchodzimy w doświadczenie. I wtedy się okazuje, czy doskonali byliśmy dotychczas we wszystkim, a w cierpieniu? A co w cierpieniu? A co, kiedy krzywdę ci wyrządzą? A co, kiedy ci sprawy w urzędzie nie załatwią? A co, kiedy ci rentę zabiorą? A co, kiedy pracę stracisz, wyrzucą cię? I wtedy dopiero się okazuje, jaka jest twoja sprawiedliwość właśnie w tym. Jezus Chrystus, Syn Boży, absolutnie doskonały, nie ma żadnej wątpliwości co do tego i nie było żadnej wątpliwości, że w cierpieniu też okaże się doskonały. Nie było wątpliwości. Tylko on to po prostu pokazał. A trzeba było pokazać? Jakby nie trzeba było, to Jezus Chrystus modlił się: niech mnie minie ten kielich, jeśli to możliwe. A Bóg Ojciec powiedział: a no to dobra, już jesteś gotowy, to już nie musisz na ten krzyż. Dobra, jest. Już uznaję, że tak jakbyś to zrobił. To tak jak Abraham. Jednak nie zabił syna, no uznano mu to już za sprawiedliwe. W przypadku Jezusa Chrystusa to nie było możliwe. Jezus Chrystus był doskonały i w cierpieniu pokazał, nie tylko powiedział, ale pokazał swoją doskonałość. Ty jesteś zbawiony, darmo z łaski. Przyjąłeś Jezusa Chrystusa do swojego serca? Przyjąłeś? Kto przyjął Jezusa Chrystusa? Mamy Jezusa Chrystusa w naszych sercach. Jesteśmy usprawiedliwieni. I teraz Bóg chce ciebie sprawdzić w konkretnym działaniu. Rozumiemy? To jest sprawiedliwość, którą mamy. Przyjęliśmy Jezusa Chrystusa, zostaliśmy usprawiedliwieni. Ci, którzy przyjęli Jezusa Chrystusa, wszyscy jesteście usprawiedliwieni. Usprawiedliwieni. Nie ja was usprawiedliwiam, Jezus Chrystus was usprawiedliwi. I teraz Bóg sprawdzi, czy w konkretnych czynach jesteście sprawiedliwi. Jezus Chrystus był doskonały, zszedł, aby pokazać, że w cierpieniu też jest doskonały. Rozumiemy? I to jest nauka o sprawiedliwości, której nie pojmujemy, dopóki jeszcze jemy mleko. Nie twardy pokarm. Bo inaczej przyjąć go nie możemy. I wszyscy ci, którzy nie są zdolni przyjąć tego twardego pokarmu, tej nauki, którą dzisiaj głosimy, nie przyjmą. Żebyśmy to dobrze wiedzieli. Ale wszyscy ci, którzy przyjęli, dana im została moc, aby się stali tymi, którzy przygotowują się na królowanie z Jezusem Chrystusem. I wreszcie na koniec, 1 Piotra, 3 rozdział, 10 werset mówi tak. Bo kto chce być zadowolony z życia i oglądać dni dobre, ten niech powstrzyma język swój od złego, a wargi swoje od mowy zdradliwej. Powinien odwrócić się od złego, a czynić dobrze. Powinien szukać pokoju, chodząc jego drogami. Oczy pańskie bowiem zwrócone są ku sprawiedliwym, a jego uszy gotowe zawsze to do wysłuchania ich próśb. Na złoczyńców zaś spogląda pan z gniewem. I któż wyrządzi wam co złego, jeżeli będziecie gorliwymi rzecznikami dobrego? Kto wyrządzi wam co złego, jeżeli będziecie gorliwymi rzecznikami dobrego? I niech Pan wam wszystkim to sprawi, abyście szukali tego dobra Bożego, które w Słowie Bożym jest zawarte, a które wypływa z naszego chrześcijaństwa i z naszego usprawiedliwienia w Jezusie Chrystusie. Amen? Niech nas Bóg wszystkich poprowadzi w mocy swojej, w łasce swoim wielkim miłosierdziu.